Dzień dobry, zapraszamy Państwa i polecamy Państwu cykl wideopodcastów pod hasłem Szóstka z biologii. To są spotkania ze świetnymi lekarzami, pulmonologami, w czasie których weźmiemy pod lupę rekomendowaną w rekomendacjach GINA 2023 terapię biologiczną. Leczenie biologiczne pacjentów z astmą ciężką, jak leczyć ich nowocześnie, bezpiecznie, jak poprawić jakość życia tych pacjentów, jak wybrać leczenie, które będzie nakierowane na źródło stanu zapalnego. Gotowe rekomendacje, nie tylko te naukowe, ale także praktyczne z perspektywy lekarzy praktyków, świetnych postaci medycyny, polskiej pulmonologii. Właśnie tutaj czas na to pierwsze spotkanie, które mam wielką przyjemność rozpocząć z panią doktor Krystyną Komnatą. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani doktor jest pulmonologiem, pani doktor na co dzień identyfikuje pacjentów z astmą ciężką, a także kieruje ich właśnie do programu lekowego z tej bardzo ważnej perspektywy, która wiem, że też wiele osób spośród państwa, lekarzy interesuje z perspektywy ośrodka ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Polecamy Państwu te rozmowy i będą tu odpowiedzi na Państwa bardzo konkretne pytania. Uporządkujemy te najważniejsze informacje i o leczeniu biologicznym, i o redukcji choćby terapii sterydami. I przede wszystkim razem z ekspertami zastanowimy się, co można zrobić, aby poprawić jakość życia Państwa pacjentów, aby mogli być aktywni mimo diagnozy, która dotyczy astmy, i mogli być aktywni zawodowo i towarzysko, i po prostu, aby mogli cieszyć się jak najbardziej życiem. I myślę, że to jest realne, patrząc na panią doktor, jej uśmiech i doświadczenie. Jestem pewny, że to jest do osiągnięcia. Jak to konkretnie zrobić, to myślę, że już teraz o tym porozmawiamy. Zacznijmy, pani doktor, od takiej podstawy absolutnej. Dla kogo przeznaczone jest leczenie biologiczne astmy? Jak można zdefiniować tę grupę pacjentów, dla których jest to optymalne wskazanie?
Leczenie biologiczne jest dedykowane dla pacjentów z astmą ciężką. To są pacjenci, u których zaostrzenia występują kilka razy w roku nawet. To są pacjenci, którzy bywają z tego powodu hospitalizowani. To są pacjenci, którzy często zgłaszają się do lekarza po poradę ambulatoryjną. Pacjenci wymagający zwiększenia leków wziewnych, podania antybiotyków, sterydów systemowych. To są pacjenci, którzy mają zaburzone niskie wartości spirometry. To są pacjenci, których jakość życia jest zdecydowanie obniżona. Często muszą sięgać po doraźne leki ratunkowe. To są pacjenci, którzy wybudzają się w nocy. Generalnie ich jakość życia jest dużo niższa. To są pacjenci, u których rokowanie, gdybyśmy tak podsumowali, co do jakości życia i długości ich życia, jest bardzo poważne.
Ja podkreślałem, że spotykamy się z panią doktor jako lekarzem praktykiem. Jakie są pani doświadczenia z pani gabinetu? Ilu pani pacjentów, ile osób już pani skierowała do tego programu, osób, które jak rozumiem spełniały właśnie te kryteria, które przed chwilą pani wymieniła?
Ja ze swojego gabinetu ponad 10 pacjentów skierowałam. Z naszej poradni jest tych pacjentów więcej.
Gdybyśmy trochę odsłonili od kulis pani gabinety, jak to wyglądało? Co działo się i co było tym głównym czynnikiem, który sprawił, że zdecydowała się pani, albo w ogóle zaczęła się pani doktor zastanawiać, czy właśnie tego pacjenta do tego programu skierować? Co wtedy się wydarzyło?
To są pacjenci, którzy bardzo nas martwią. Ze względu na to, że przebieg ich choroby jest ciężki. To są pacjenci, którzy przychodzą często do naszego gabinetu. Nie prowadzą życia takiego jak osoby zdrowe. To są pacjenci, u których te częste zaostrzenia pokazują, że i stosowanie sterydów systemowych może za sobą ponosić bardzo poważne konsekwencje. Konsekwencje związane z działaniami ubocznymi tych sterydów. Dlatego jeżeli trafia czy prowadzimy w opiece pacjenta, u którego występują częste zaostrzenia, pacjent, u którego identyfikujemy objawy alergiczne, to jest pacjent, u którego często musimy modyfikować leczenie, bo to leczenie nie wystarcza do tego, żeby objawy astmy były kontrolowane. To jest pacjent, któremu zaczynamy się przyglądać i obejmujemy go taką obserwacją w kierunku leczenia biologicznego, w kierunku kwalifikacji do leczenia biologicznego.
Na początek to jest obserwacja, rozumiem?
Tak, tak.
Jak długo trwa taka obserwacja?
Kryteria kwalifikacji obejmują rok. W związku z czym w ciągu całego roku musimy spełnić wszystkie kryteria kwalifikacji do programu. Czyli pacjent w ciągu tego roku musi przejść co najmniej dwa zaostrzenia albo hospitalizację z tego powodu. To jest pacjent, u którego musimy wykonać badania laboratoryjne czasami kilka razy, ponieważ musimy stwierdzić odpowiedni poziom eozynofilii w morfologii. To jest pacjent, u którego musi być wykonane badanie spirometryczne. to jest pacjent, u którego musimy obserwować, jaka jest jego jakość życia i pacjent, który jest leczony, cały czas prowadzony na wysokich dawkach sterydów wziewnych. Jakby wszystkie te kryteria muszą być spełnione i to wszystko się musi wydarzyć w ciągu roku. Więc mamy rok obserwacji, żeby takiego pacjenta zidentyfikować, prawidłowo zakwalifikować i skierować do ośrodka prowadzącego leczenie biologiczne.
Pani doktor mówiła przed chwilą o kryteriach kwalifikacji. Czy wobec tego każdy lekarz specjalista może skierować pacjenta z astmą ciężką do tego programu?
Każdy specjalista chorób płuc, każdy specjalista alergologii może skierować nawet lekarz rodzinny pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikujących do programu.
Czyli warto zapamiętać te trzy grupy: lekarze rodzinni, tak, specjaliści alergolodzy i oczywiście specjaliści pulmonolodzy, tak jak pani doktor.
Mhm. Tak.
A czy lekarz specjalista, gdy kieruje w swoim gabinecie POZ, to jest trochę inna droga niż w przypadku alergologa czy pulmonologa? Czy to odbywa się w podobny sposób, gdy to się dzieje w gabinecie lekarza rodzinnego?
Myślę, że droga jest podobna, bo kryteria muszą być spełnione tak samo, czyli muszą być zrobione badania krwi, musi być zrobiona spirometria, do której ma szeroki dostęp w tej chwili lekarz pierwszego kontaktu. Muszą być bardzo dokładnie zarejestrowane zaostrzenia z zastosowaniem leków, antybiotyków, przede wszystkim sterydów systemowych. I jakby wszystkie te informacje muszą się znaleźć na... My mamy takie karty kwalifikacyjne, więc albo na tej karcie, albo po prostu na skierowaniu.
Ile czasu to zajmuje? Ile czasu trzeba sobie mniej więcej zarezerwować?
I też nie można na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, bo to nie jest wizyta jednorazowa. Mhm. My mamy na to rok, więc może się zdarzyć tak, że przyjdzie do nas pacjent, który spełnia te kryteria od razu. Prawda? Bo już wcześniej skontrolowaliśmy, czy mamy badania morfologii, już mamy tą astmę sfenotypowaną, wiemy, jaki to jest pacjent. I zdarzyło się tak, że ma kolejne zaostrzenie i kolejne, i wszystko jest udokumentowane. Ale czasami jest tak, że musimy śledzić te zaostrzenia. Ja też mam w swojej praktyce taki zwyczaj, że ja tych pacjentów, jeżeli zaczynają się gorzej czuć, proszę o to, żeby zgłosili się w trybie pilnym do poradni i ja prowadzę to zaostrzenie, żeby mieć po pierwsze udokumentowane, a po drugie, żeby wyprowadzić pacjenta z takiego zaostrzenia.
Czy jest w czasie tego roku taki kluczowy moment, na który zwróciłaby pani uwagę? Bo on może mieć potem decydujące znaczenie. Coś, na co warto, aby państwo, lekarze, którzy są z nami, zwrócili uwagę, aby był sukces tego całego procesu, aby ten pacjent faktycznie trafił sprawdzony, zidentyfikowany do programu.
Myślę, że może nie tyle kluczowy moment, tak inaczej bym to troszeczkę ujęła, ale trzeba bardzo zwracać uwagę na jedno kryterium, które czasami nam trudno osiągnąć. To jest poziom eozynofilii, który wykazuje bardzo dużą zmienność nawet w czasie jednej doby. I kierujemy pacjenta czasami powielekroć do badania zwykłej morfologii o różnych porach, jeżeli jest taka możliwość, i to na to też trzeba zwrócić uwagę, że jednorazowy pomiar morfologii i ocena eozynofilii jest często niewystarczające i żebyśmy nie zdyskwalifikowali tego pacjenta, tylko jakby z uporem, uporczywie starali się pozyskać te parametry i tego pacjenta jakby nie stracić i nie odebrać mu możliwości leczenia biologicznego.
Pani doktor, szanowni państwo, doktor Krystyna Komnata razem z nami, razem z państwem, pulmonolog. Pani doktor, zastanawiam się nad taką kwestią, gdy pacjent jest już, wyobraźmy sobie, wytypowany, zidentyfikowany, że on powinien trafić na leczenie biologiczne do specjalnego ośrodka, to czy należy tego pacjenta w jakiś sposób przygotować do tego? A jeżeli tak, to w jaki sposób?
Na pewno te wszystkie spotkania od pierwszego momentu, kiedy ja podejmuję decyzję, że rozpoczynam identyfikację i obserwację pacjenta pod kątem leczenia biologicznego, to jest to już spotkanie edukacyjne. Ja pacjentowi tłumaczę, na czym to leczenie polega, jakie mogą być korzyści z tym związane, bo musi być bardzo ścisła współpraca pacjenta ze mną. Pacjent musi mnie poinformować, musi dostarczyć czasami dokumenty, musi wyrazić zgodę na to, żeby czasami powielekroć pójść i pobrać krew do badania. Tam są jeszcze inne badania, które trzeba wykonać. Więc ta współpraca z pacjentem musi być bardzo ścisła. I zdarza się, że ten pacjent przychodzi do gabinetu zdecydowanie częściej, nie tylko z powodu swoich zaostrzeń, niż pacjent, który ma astmę dobrze kontrolowaną i przychodzi na wizyty kontrolne. To są zupełnie inne osoby, inne grupy pacjentów.
Co dzisiaj według pani doktor jest największym wyzwaniem, gdy mówimy o leczeniu niekontrolowanej, ciężkiej astmy?
Wyzwaniem dla pacjenta i myślę dla lekarza jest to, że to są pacjenci, którzy, żeby dobrze się czuć, żeby funkcjonować sprawnie, mieć dobrą jakość życia, stosują często leki ratunkowe. To zużycie leków ratunkowych jest czasami bardzo duże. To są pacjenci, którzy czasami mają w domu sterydy systemowe, sami je biorą, poza kontrolą lekarza. To są często pacjenci, u których ta współpraca, taka bardzo ścisła z lekarzem, nie jest satysfakcjonująca. To są pacjenci, którzy często biorą leki nie do końca wiedząc, jak te leki działają. I czasami jest tak, że sięgają po coś odruchowo. Nie wiedzą pacjenci często o działaniach ubocznych tych leków. Więc stosując, jakby mamy bardziej, więcej działań ubocznych niż korzyści z tego stosowanych, co się w konsekwencji przekłada na efekty, które będziemy zbierać w przyszłości. I myślę, że to jest taka największa trudność.
Czy dobrze mogę rozumieć, czy my dobrze możemy rozumieć rozmowę i wypowiedź pani doktor jako zachętę dla lekarzy, aby identyfikowali i patrzyli na swoich pacjentów z astmą ciężką jako na tych, którzy może warto, aby byli właśnie włączeni do programu leczenia biologicznego. Czy tak możemy to rozumieć?
Tak, bo to są pacjenci, którzy budzą naszą największą troskę. Pacjent, który przychodzi często, który źle się czuje, któremu trzeba często zmieniać leczenie, modyfikować, dokładać sterydy. Zawsze jest nam bardzo ciężko dać sterydy systemowe, wiedząc o konsekwencjach i działaniach ubocznych tego leczenia. Więc to są pacjenci, o których się martwimy. Jeżeli możemy poświęcić czas, w cudzysłowie poświęcić, prawda, ale jakby oddać ten czas pacjentowi po to, żeby zakwalifikować go do leczenia biologicznego i osiągnąć zupełnie inną jakość życia, to myślę, że warto.
Powiedziała pani doktor o tej jakości życia, to wymieńmy może na koniec, proponuję, tak żebyśmy wszyscy zapamiętali na koniec tej naszej rozmowy i tej części naszego wideopodcastu te korzyści dla pacjenta. Lepsza jakość życia, lepszy sen, jak rozumiem, lepsza forma, która pozwala na swobodny kontakt, na to, aby po prostu wychodzić z domu i pracować na przykład, tak to możemy rozumieć?
Pracować, chodzić w góry, funkcjonować tak jak osoby zdrowe, te, które astmy nie mają.
Uprawiać sport. Z jednej strony jakość życia, a z drugiej strony na pewno mniej zaostrzeń.
Mniej stosowanych leków. Także korzyści są niebotyczne.
Korzyści jest co najmniej kilka, dlatego też to hasło, szanowni państwo, szóstka z biologii, a w ramach tej całej listy tych korzyści ja dodam jeszcze jedną ważną, myślę, że dla państwa, dla lekarzy kwestię, mam nadzieję, że pani doktor to potwierdzi, to jest leczenie refundowane, to rekomendowane w rekomendacjach GINA 2023, kilkadziesiąt ośrodków, około 60 ośrodków w Polsce, gdzie można teraz z tego leczenia korzystać. Pani doktor też ma na bieżąco kontakt z tymi właśnie ośrodkami, kiedy tak. Pani patrzy na pacjentów, to działa w tej chwili.
Bardzo pięknie to funkcjonuje, pacjenci krótko czekają po skierowaniu do ośrodka. Ta współpraca z ośrodkami jest bardzo dobra. Myślę, że tutaj w ogóle nie ma żadnego problemu od momentu skierowania pacjenta. Oczywiście, że ośrodek musi jeszcze tego pacjenta zweryfikować, więc my musimy tego pacjenta dobrze do tego leczenia, do kwalifikacji przygotować. O, może tak, do kwalifikacji.
O tym, jak właśnie optymalnie, dobrze, jak mówiła pani doktor Krystyna Komnata, przygotować państwa pacjentów i do kwalifikacji, i do programu lekowego. O tym porozmawiamy też w kolejnych częściach wideopodcastu Szóstka z Biologii. Polecam już teraz kolejne spotkanie. Wtedy będziemy dyskutowali między innymi o tym, co zrobić tak w praktyce, krok po kroku, żeby zredukować, a może całkiem wyeliminować u tych pacjentów na przykład stosowanie sterydów, tych sterydów doustnych,
systemowych.
Jak to może w praktyce działać? O tym będziemy rozmawiali między innymi z panem doktorem Markiem Przybyszowskim, też pulmonologiem. Polecam państwu te kolejne części naszych rozmów, spotkań z państwem, odpowiedzi na państwa pytania. Dzisiaj bardzo to było miłe spotkanie. Pani doktor Krystyna Komnata, pulmonolog i ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Tam można panią doktor też spotkać. Dziękuję bardzo pani doktor.
Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu.
I do zobaczenia.